Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień zapraszamy na Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. Na dzisiejszej audycji powiemy kilka słów o zbliżającym się wielkimi krokami sezonie w skokach narciarskich. Kilka słów również na temat piłki ręcznej i Ligi Mistrzów. No i dalszą część naszej audycji przeznaczymy już na mecze eliminacji Mistrzostw Europy, bo grali oczywiście między innymi nasi reprezentanci. No i zaczynamy skokami narciarskimi. Sezon zimowy zbliża się już wielkimi krokami. W ten weekend już zainaugurują zmagania skoczkowie, którzy na co dzień rywalizują w Pucharze Świata i na dzień dobry mamy konkursy w Wiśle, dwa konkursy w Wiśle, konkurs drużynowy i konkurs indywidualny, a znamy już kadrę, którą trener naszej reprezentacji Michał Doleżal ogłosił przed kilkoma dniami.
Tak, no znamy tą kadrę już od dłuższego czasu. 13 zawodników na liście, w tym aż dwóch debiutantów, Adam Niżnik i Kacper Juraszek. Oczywiście pozostała obsada nie mogła być niespodzianką. No ciekawe, jak pracy oczywiście wypadną na inaugurację. Przywykliśmy do tego, przyzwyczailiśmy się do tego, że początek sezonu to początek zmagań w Wiśle. Widziałem chyba wczoraj w internecie taki fajny wykaz wszystkich gospodarzy konkursów Pucharu Świata w tym sezonie. Jaka jest temperatura w tych miastach? No to w Wiśle jest najcieplej, 11 stopni. No ale wiadomo, że atmosfera w Polsce, jeżeli chodzi o skoki, jest no najlepsza i najfajniej, że zaczynamy u nas. Tym bardziej, że pewnie no w sobotę będziemy się na pewno liczyć w walce o zwycięstwo w drużynówce.
Tak, jeżeli chodzi o dokładny terminarz tych konkursów w Wiśle, to na sobotę zaplanowany jest konkurs drużynowy. To już taka tradycja, że od jakiegoś czasu inauguruje się Puchar Świata tym konkursem właśnie w Wiśle. W niedzielę z kolei zaplanowano konkurs indywidualny. Liczymy na to oczywiście, że pogoda dopisze, że nie będzie żadnych przeciwwskazań atmosferycznych, że ten wiatr i ta temperatura pozwoli bezpiecznie rozegrać oba konkursy. Jeżeli chodzi o kalendarz tegorocznego Pucharu Świata, to mamy taką, można powiedzieć, niespodziankę mi się wydaje. Dwa konkursy na skoczni nie dość, że normalnej, to jeszcze na skoczni w Rumunii, czyli w Rasnowie. Także mała zmiana, zobaczymy jak to wpłynie na cały kalendarz. I jeszcze piłka ręczna, Liga Mistrzów, dokładnie ósma kolejka. Dwa polskie kluby, oczywiście przypominamy, rywalizują w tych rozgrywkach cały czas. PGE Vive Kielce oraz Orlen Wisła Płock. I zaczynamy od tego, co się działo w Kielcach, bo działo się tam bardzo dobrze. Vive rywalizowało z Vardarem Skopje przed tygodniem. Naprawdę niezły wynik osiągnięty w Macedonii, no ale to co teraz pokazali piłkarze ręczni mistrza Polski budzi najwyższy podziw i uznanie. Zwycięstwo bardzo przekonujące, 35-25 i jak najbardziej zasłużone, bo z przebiegu meczu Kielczanie zdecydowanie lepsi w każdym elemencie od swoich przeciwników. No i to bardzo dobrze rokuje przed kolejnymi spotkaniami. Zostało do końca fazy grupowej 6 spotkań w grupie B, a Vive obecnie na miejscu czwartym ma 10 punktów, ale ta strata do wicelidera jest niewielka, wynosi 1 punkt do Montpellier, a przypomnijmy, że Kielczanie właśnie z Francuzami jeszcze się zmierzą. Zagrają również rewanżowe starcie z THW Kiel, z którym zremisowali w pierwszej kolejce. Jeżeli chodzi o grupę D, tam rywalizuje Orlen Wisła Płock i również bardzo dobre wiadomości, ponieważ nafciarze wygrali na wyjeździe z kadetem Schaffhausen 27-24. To jest też taki okres troszeczkę lepszej gry zespołu z Płocka. No ale najważniejsze w tym momencie są punkty i to sprawia, że Orlen Wisła Płock w tym momencie po 8 kolejkach w grupie D zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 9 punktów, ale musi uważać na ścigające drużyny, ponieważ jest tutaj bardzo blisko ekipa GOG, z którą jeszcze Płocczanie zagrają rewanż. I przypomnijmy, że z grupy D szanse na awans do czołowej szesnastki Ligi Mistrzów będą zachowywały po tej fazie grupowej dwa najlepsze zespoły, które zagrają w barażach. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o piłkę ręczną i ogólnie o pozostałe sporty. Teraz zrobimy sobie chwilkę przerwy i za kilka minut opowiemy o ostatnich występach reprezentacji Polski.
Yeah. łapa. Tak powiedział love, będzie love tonight. Jest jego drangila, like I'm on a beach in Anguilla. Sipping macarona like it's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me, no other girl's gonna take it to give him up. And I'm crazy, but you like it. Chica caliente, got me bopping to merengue. I feel so El Presidente. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean old bumper, you should see what she does with it. She dip it down low, though. I can never get enough, oh no, oh no. She gives me the runaround, but I stay chasing. But I need help, I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me. Just as long as I hear her say,
hi puppy.
And I'm crazy, but you like it. Doka, doka, doka. You like the little easy.
Piłkarska reprezentacja Polski po miesięcznej przerwie ponownie rywalizowała i rywalizować będzie, bo dzisiaj kolejne spotkanie ze Słowenią w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Graliśmy na trudnym terenie, ponieważ graliśmy w Izraelu. Mówiliśmy na poprzedniej audycji też o tym, co się działo w tym kraju, o nalotach, tak wspominaliśmy troszeczkę. Na szczęście, jeżeli chodzi o takie kwestie, z tym problemu nie było. A jeżeli chodzi o samo spotkanie, no to mamy oczywiście dobre wieści. Biało-czerwoni zwyciężyli 2-1. I na listę strzelców wpisali się Grzegorz Krychowiak i Krzysztof Piątek dla Izraela. Honorowe trafienie Munas Dabur w 88 minucie.
Tak, no i można powiedzieć chyba śmiało, że ta pierwsza połowa spotkania była chyba najlepszą w wykonaniu podopiecznych Brzęczka w tych eliminacjach, bo nasi naprawdę od pierwszej do ostatniej minuty no, zdecydowanie dominowali nad rywalem, fajnie grali z takim polotem, dużą intensywnością. Dużo sytuacji bramkowych, no oczywiście zawodziła skuteczność, ale to co na przykład moim zdaniem tak zadziałało na plus, jeżeli argumentować to jakoś to, że Polacy zagrali chyba te najlepsze 45 minut, to, że chociażby w porównaniu do tego meczu z Izraelem pierwszego w Warszawie, gdzie było 4-0, czy chociażby tego meczu ostatniego na Narodowym z Macedonią, to, że praktycznie każda akcja biało-czerwonych w tej pierwszej połowie, można powiedzieć, pachniała bramką. Naprawdę każda akcja mogła zakończyć się golem. No i gdyby trochę Piątek miał lepiej nastawiony celownik Zieliński czy Szymański, no to tego na pewno mogło być więcej. Powiem ci, trochę mnie irytowały komentarze w internecie w przerwie meczu, zresztą nie pierwsze, kiedy Polacy dobrze grają i komentarze typu, że no ale ten Izrael słaby, ale oni słabo grali i tak dalej. Takie jak było mieszanie tego, że Polacy fajnie grali, no ale skądś to wynikało, że Izrael grał słabo, no bo na tyle grali na tyle, na ile im rywal pozwalał, a że Polacy pozwalali drużynie Izraela na niewiele. Tak, no ta różnica w jakości i w grze obu zespołów jednak no, bardzo rzucała się w oczy.
Jeżeli chodzi o Polaków, to trzeba podkreślić, może tutaj warto zwrócić na to uwagę, że w pierwszym składzie nie wystąpił Robert Lewandowski i to pierwsza taka sytuacja od dawien dawna.
No, pierwsza też taka sytuacja, że w wyjściowym składzie w meczu punkty nie wychodzi jednocześnie Lewandowski
i
Kamil Grosicki, czyli można powiedzieć takie dwa największe motory napędowe kadry, przynajmniej tej kadry za Adama Nawałki i za Jerzego Brzęczka można powiedzieć w sumie chyba też. No ale to te pierwsze też 45 minut, o właśnie, kolejny argument, pokazały, że Polacy mogą grać, że potrafią grać bez Lewandowskiego i że to naprawdę wyglądało całkiem dobrze. No a kiedy wszedł na boisko, paradoksalnie ta gra Polaków trochę pogorszyła się, a no, ale tutaj mimo wszystko wina Brzęczka, bo te zmiany takie trochę dziwne. Bardziej powinny być 1-1, a zaczął szufladkować pod względem taktycznym, no i to potem trochę wyglądało już gorzej.
Jeżeli chodzi o plusy i minusy tego meczu, to jakieś nazwiska byś tutaj wymienił? No, mówiło się na przykład w takim negatywnym kontekście o Frankowskim, który no, dużo miał takich wyborów nietrafionych, można powiedzieć.
No, zobaczymy. No rzeczywiście Frankowski na tle pozostałych piłkarzy tutaj chyba najmniej wyróżnił się i cały czas pewnie Brzęczek będzie miał dylemat, kogo postawić jako tego podstawowego, prawego skrzydłowego. Tutaj walka będzie na pewno do końca i na pewno do tej walki włączy się jeszcze Kuba Błaszczykowski. Na plus moim zdaniem Krystian Bielik, który chyba powoli wyrasta na takiego środkowego pomocnika numer 2 w kadrze. A na minus, popatrz jak pozycja w drużynie spadła Klicha, jeszcze do tej pory pewniaka w wyjściowej 11 u Brzęczka, który no może nie był nie do ruszenia, no ale większość tych meczów zaczyna w pierwszym składzie, a dzisiaj to jest piłkarz, który będzie walczył o wyjazd w ogóle na Mistrzostwa Europy. No i tutaj rzeczywiście Bielik fajny mecz, Bednarek moim zdaniem praktycznie bezbłędne spotkanie. Szymański też fajnie pokazał się w kilku sytuacjach. No i Grzesiek Rychowiak, który 8 bramek już w tym sezonie, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze, a mamy dopiero listopad.
No i dodajmy też Krzysztofa Piątka, myślę, do tego grona, który jest bardzo skuteczny w reprezentacji, chociaż w klubie mu nie idzie. No i dzisiaj przypominamy kolejny mecz w tych eliminacjach, już ostatni, starcie ze Słowenią na naszym terenie, na Stadionie Narodowym. Słoweńcy już nie mają szans na bezpośredni awans, ale dla biało-czerwonych to jest też takie szczególne spotkanie, bo po raz ostatni zagra w naszych barwach Łukasz Piszczek.
Tak, 66. mecz i zarazem ostatni mecz być może najlepszego prawego obrońcy, czy też bocznego w ogóle obrońcy w historii reprezentacji Polski. Piszczek ma wyjść w pierwszym składzie, ma opuścić boisko mniej więcej około 30 minuty spotkania. Poprzedni razem Piszczek w kadrze grał na Mundialu w meczu z Kolumbią, który przegraliśmy 0-3. No fajna, tak, fajna sprawa, fajnie, że PZPN wyszedł z taką inicjatywą do Piszczka, że też Piszczek się zgodził przyjechać i taki mecz zagrać. No ale to też wciąż mecz o punkty, też jeszcze o coś gramy. Szanse na pierwszy koszyk, co prawda, mamy bardzo mocno iluzoryczne, praktycznie żadne już można powiedzieć. No ale jednak ten mecz jakąś tam stawkę będzie miał. No i też oczywiście fajna okazja do tego, żeby zrewanżować się za tą jedyną porażkę w eliminacjach, a właśnie zrewanżować się za tą porażkę Słowenii.
Tak więc będziemy oczywiście śledzić, jak poradzi sobie dzisiaj reprezentacja Polski. A przechodząc jeszcze do naszej grupy, czyli do grupy G eliminacji Mistrzostw Europy, rozegrane zostały również dwa inne spotkania. I tak Słowenia zwyciężyła z Łotwą 1-0, a jedyną bramkę, było to trafienie samobójcze, jedyną bramkę zaliczył Igor Starasow, myślę, że kibicom doskonale kojarzony z występów w polskiej lidze w barwach Śląska Wrocław. No i Austria u siebie zwyciężyła z Macedonią Północną 2-1 po trafieniach Dawida Alaby i Stefana Leinera. Jeżeli chodzi o naszą grupę, no to Polska na miejscu pierwszym 22 punkty, na drugim miejscu Austria punktów 19, na trzecim Słowenia punktów 14, dalej mamy Macedonię Północną punktów 11, Izrael punktów 11, no i naszą grupę zamykają Łotysze z dorobkiem zerowym. Oni nie zdobyli żadnego punktu. No i bardzo kiepski bilans. 2 gole zdobyte, 28 straconych. Może jakieś słowo, Wojtek?
Nie przypuszczałem przed eliminacjami, że Łotwa jest aż tak słaba, bo przecież patrząc na dokonania wszystkich zespołów w eliminacjach, tylko San Marino strzeliło mniej, bo jedną bramkę, a 2 gole na swoim koncie ma jeszcze Estonia i Liechtenstein. No i jeden z absurdów pokazujący też chociażby właśnie ten system kwalifikacji na Mistrzostwo Europy. Tylko na przykład skupiając się na naszej grupie, to jest taki, że trzecia Słowenia, no, która zakończy tę eliminację na trzecim miejscu prawdopodobnie, nie ma już szans na awans, a czwarta Macedonia Północna, Izrael te szanse na awans wciąż mają, czyli może tak być, że na Mistrzostwach Europy zagra aż 4 zespoły z naszej grupy, no co byłoby ewenementem.
Oczywiście, no mowa tutaj o tym, że dochodzi nam jeszcze system kwalifikacyjny z Ligi Narodów,
tak jest, tak, tak.
Ale zarówno o tym, jak i o sytuacjach w innych grupach powiemy za kilka minut.
Polska, para, 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 para
zabawiamy się. Każdy o tym wie. Zaśpiewamy,
hej, hej, hej.
Dojdźcie z nami,
hej, hej, hej.
My wygramy,
hej, hej, hej.
Nie poddamy się. Uwierzymy,
hej, hej, hej.
Zawalczymy,
hej, hej, hej.
Zwyciężymy,
hej, hej, hej.
Każdy tego chce. Para, 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 nie poddamy się.
Wszyscy razem w jedno serce, jedną duszę, jeden węzeł. Wszyscy razem w zgodnym rytmie wachujemy w polskim hymnie. Pod Grunwaldem nieźle szło, potem Wiedeń, cud nad Wisłą. Wygraliśmy tam jednością, wiarą, siłą i mądrością.
Na ostatnią część naszej audycji zostawiliśmy sobie podsumowanie wyników meczów eliminacji Euro 2020 w pozostałych grupach. Zaczynamy od grupy A. Tam rywalizowała m.in. Anglia, oprócz niej Czechy, Kosowo, Bułgaria i Czarnogóra. I w ostatnich meczach Anglicy bardzo pewnie zwyciężyli z Kosowem na wyjeździe 4-0, zaś Bułgaria zwyciężyła na własnym terenie z Czechami 1-0.
No i imponująca eliminacja wykonania Anglików, mimo że już mieli zapewniony awans, nie odpuszczali do końca. No i pokonali na wyjeździe naprawdę nieźle spisującą się w tych eliminacjach reprezentację Kosowa 4-0. Bramka, jedna z bramek między innymi Harry'ego Kane'a, który prawdopodobnie, wiele na to wskazuje, zostanie królem strzelców tych eliminacji. 12 bramek, co warto podkreślić, jest pierwszym w historii reprezentantem Anglii, który strzelał gole w każdym meczu eliminacyjnym do wielkiego turnieju. Także Anglicy w imponującym stylu, no i oczywiście jeden z faworytów do złotego medalu.
Jeżeli chodzi o tabelę tej grupy, no to Anglia na pierwszym miejscu, 21 punktów, imponujący bilans bramkowy, 37-6. Na drugim miejscu Czesi, 15 punktów, na trzecim Kosowo punktów 11, dalej Bułgaria 6 punktów i Czarnogóra 3 punkty. W grupie B Luksemburg mierzył się z Portugalią na własnym terenie i przegrał. Przegrał 0-2, zaś bardzo zacięte starcie miał miejsce w Serbii, gdzie gospodarze podejmowali Ukrainę i zremisowali 2-2.
No tak, dla Serbii ten mecz miał jeszcze jakieś znaczenie, no bo w przypadku wygranej mogli jeszcze awansować bezpośrednio, ale pod warunkiem oczywiście, że Portugalia straciłaby punkty w meczu z Luksemburgiem. Ukraina uratowała remis, dzięki temu zakończyła tę eliminację bez porażki. No i Ukraina na pewno jest takim jednym z pozytywnych zaskoczeń tych eliminacji, bo naprawdę w fajnym stylu duże nasze Szewczenki awansowała. No i Portugalia, obrońca tytułu, oczywiście tutaj trzeba wspomnieć o 99. bramce Cristiano Ronaldo, który powoli goni Irańczyka Ali Deiego. Dobrze mówię?
Tak,
Ali Dei. 109 goli, a więc 10 bramek. No można być niemal pewnym, że Ronaldo ten rekord szybko pobije.
Jeżeli chodzi o końcową tabelę tej grupy, bo tutaj eliminacje już dobiegły końca, Ukraina punktów 20, Portugalia 17, Serbowie 14, na czwartym miejscu Luksemburg, 4 punkty, który wyprzedził Litwinów, nasi wschodni sąsiedzi zaledwie 1 punkt. W grupie C Irlandia Północna podejmowała Holandię, tutaj padł bezbramkowy remis, zaś Niemcy na własnym boisku rozbili Białoruś 4-0.
Tak, no i bez niespodzianego ostatecznie w tej grupie, a więc Niemcy wchodzą do mistrzostw i Holandia, co warto podkreślić, dla Holandii to pierwszy awans na wielki turniej od mistrzostw świata w 2014 roku, gdzie zdobyli brązowe medale. Irlandia też liczyła się w tej walce do ostatniego meczu, no ale ma szansę mimo wszystko cały czas na to, żeby znaleźć się w gronie tych 24 najlepszych drużyn dzięki Lidze Narodów, no i zobaczymy, jak to pójdzie mi w marcowych barażach.
Jeszcze można dodać, że dla Niemców cały czas pierwszoplanową postacią mimo odmłodzonej kadry pozostaje Toni Kroos, który w meczu z Białorusią 2 gole. W tej grupie na miejscu pierwszym Niemcy 18 punktów, Holandia punktów 16, Irlandia Północna 13, Białoruś 4 i Estonia 1. Grupa D, Irlandia Dania, taki mecz mieliśmy wczoraj i tam padł remis 1-1. I Gibraltar, Szwajcaria, tam wynik 6-1 dla zespołu gości.
Tak, no Szwajcaria ten mecz musiała wygrać, nie tylko ze względu na klasę przeciwnika, ale no po prostu z tego względu, że nie mieli pewnego awansu, dlatego sytuację mieli taką, że po te trzy punkty pewnie pojechali, no i udało się wygrać, ale mecz bez historii generalnie, natomiast Irlandii nie udało się zrewanżować Duńczykom za przegrane baraże do mistrzostw świata, kiedy przegrali w rewanżu siebie 1-5 dwa lata temu. Teraz remis, tylko remis 1-1. No i Dania wchodzi zasłużenie, bo fajny, imponujący też dorobek bramkowy 23-6, tylko bez żadnej porażki, a więc Duńczycy w dobrym stylu wchodzą do turnieju. No Irlandia z bilansem 7-5, z bilansem tylko jednej porażki, no ale drużynie McCarthy'ego zabrakło 3 punktów ostatecznie do tego, żeby też awansować.
No właśnie, zabrakło tak naprawdę jednego trafienia w spotkaniu z Danią. Tak, w ramach ciekawostki możemy dodać, że w barwach reprezentacji Danii dość regularnie powoływany był i występował piłkarz Lecha Poznań, Christian Gytkier, co dla nas jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, jakich zawodników mają do dyspozycji Duńczycy.
To taka ciekawostka, jeżeli dalej ciągniemy, to jest piłkarz, który strzelił najwięcej goli w tych eliminacjach, jeżeli chodzi o przedstawiciela ekstraklasy. 5 bramek. Także całkiem naprawdę przyzwoity wynik.
No i szybko tabela. Na pierwszym miejscu Szwajcaria, 17 punktów, na drugim Dania, punktów 16. Na trzecim Irlandia, 13 punktów, dalej Gruzja, 8 punktów i Gibraltar bez żadnego punktu. W grupie E mieliśmy dwa mecze w ostatniej kolejce. Azerbejdżan podejmował u siebie walię i przegrał 0-2, zaś bardzo cenne zwycięstwo odniosła Chorwacja, która pokonała Słowację 3-1.
Tak, a więc Chorwaci no trochę męczyli się w tych eliminacjach niespodziewanie, no ale ostatecznie wchodzą do turnieju z pierwszego miejsca. 17 punktów, tyle samo bramek, no ale ciekawie tutaj sytuacja w tej grupie, no bo zarówno Węgrzy, którzy są na drugim miejscu, Walijczycy i Słowacy, którzy są na czwartym miejscu, każda z tych drużyn ma szansę na awans. W ostatnich meczach Walia u siebie z Węgrami, czyli Walia musi wygrać, żeby awansować. Węgrzy też muszą wygrać, mimo że mają drugie miejsce, żeby awansować. A jeżeli padnie w tym meczu remis, a Słowacy pokonają 0, to wtedy nasi sąsiedzi wchodzą bezpośrednio do mistrzostw.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak jeszcze przedstawimy punktowo tą sytuację. Na pierwszym miejscu Chorwacja punktów 17, Węgrzy 12 punktów, Walia 11, Słowacja 10 i Azerbejdżan 1 punkt. W grupie F mieliśmy 3 spotkania. Hiszpanie mierzyli się z Rumunią, no i rozbili swoich przeciwników aż 5-0. Szwedzi pokonali Wyspy Owcze również na własnym terenie 3-0. No i jedyne wyjazdowe zwycięstwo odnieśli Norwegowie, którzy wygrali z Maltą 2-1.
No tak, to ostatnie mecze w grupie już nie budziły jakichś większych emocji, bo Karty zostały rozdane już wcześniej. Hiszpanie przypieczętowali ten awans, wygrywając po m.in. dwóch bramkach Gerarda Moreno, który dopiero zaczyna swoją karierę w reprezentacji. No i ma ciekawe, fajne statystyki, bo w trzech meczach 3 gole, 3 asysty. Ale ten mecz, jeżeli mamy zapamiętać z jakiegoś powodu, to no to z tego, że to był ostatni mecz w roli selekcjonera, jak się okazuje, Roberta Moreno, którego na tym stanowisku zastąpi ponownie Luis Enrique.
No i tabela grupy F. Pierwsza Hiszpania 26 punktów, druga Szwecja 21 punktów, Norwegia 17 punktów, Rumunia 14 punktów i Wyspy Owcze oraz Malta na dwóch ostatnich miejscach po 3 punkty. Przechodzimy do grupy H. Tam mierzyły się Albania z Francją i trójkolorowi zwyciężyli 2-0. Islandia z Mołdawią wygrała na wyjeździe 2-1 i Andora u siebie z Turcją przegrała 0-2.
No, sytuacja analogiczna jak w grupie F. Tutaj też już wszystko było jasne. Wcześniej Francuzi wygrywają 2-0. No i jedna z bramek Antoine Griezmanna, który no w tym sezonie trochę zawodzi, zwłaszcza w klubie. Także każda bramka, każdy jakiś udział przy zdobytej bramce dla zespołu na pewno musi, może, ale przede wszystkim no, musi działać na jego korzyść.
No i trzeba przyznać, że to była bardzo ciekawa grupa, bo mieliśmy kilka ciekawych zespołów, nam się pozbierało, ale ostatecznie na pierwszym miejscu oczywiście Francja, 25 punktów w 10 meczach, na drugim Turcja, która też wraca na wielką imprezę, 23 punkty, Islandia punktów 19, później Albania 13 punktów, Andora, to też jest zaskoczenie, wyprzedziła Mołdawię w tej grupie, 4 punkty, no i wspomniana Mołdawia punktów 3.
Andora chyba w ogóle pierwszy raz kończy eliminację do wielkiego turnieju, nie będąc na ostatnim miejscu.
Także to powiedzenie, że już nie ma słabych drużyn, nabiera troszeczkę innego znaczenia. Grupa I, tutaj Cypr grał ze Szkocją i przegrał. Przegrał u siebie 1-2. To był mecz taki o trzecie miejsce, z tego co widać. Mecz na szczycie, czyli starcie Rosji z Belgią. Czerwone Diabły zwyciężyły aż 4-1. I San Marino, Kazachstan, można powiedzieć taki pojedynek o pietruszkę. Kazachowie zwyciężyli na wyjeździe 3-1.
Kibicuję bardzo Belgom, bo jest szansa na to, że w tych eliminacjach jako jedyna drużyna dobiją do 40 bramek. Brakuje im 6 trafień, a że grają ostatni mecz z Cyprem, no to szansa na to jednak jest dosyć spora. Wszystko będzie oczywiście też zależało od podejścia piłkarzy do tego meczu. No ale Belgię rzeczywiście imponuje. Mimo, że mają już dawno zapewniony awans, potrafią rozbić naprawdę mocną i solidną Rosję. Na jej terenie 4-1, no i 2 bramki Edena Hazarda.
No i jeżeli chodzi o sytuację w tej grupie, tutaj też mamy wszystko jasne. Belgia 27 punktów, czyli same zwycięstwa. Rosja punktów 21 na drugim miejscu. Szkoci awansowali na miejsce trzecie, 12 punktów. Dalej Cypr i Kazachstan po 10 i na ostatnim miejscu rzecz jasna San Marino bez punktów z jedną jedyną strzeloną bramką, notabene w ostatnim meczu. I została nam ostatnia grupa, grupa J. No tutaj mieliśmy wczoraj prawdziwą kanonadę. Włosi rozbili Armenię, proszę sobie wyobrazić, aż 9-1. W pozostałych meczach Grecja zwyciężyła z pewną już awansu Finlandią 2-1, zaś Liechtenstein uległ u siebie Bośni i Hercegowinie 0-3.
No i Włosi ustanowili kilka rekordów, jednocześnie czy tam te rekordy wyrównali, bo jeszcze nigdy reprezentacja Włoch nie kończyła eliminacji z kompletem zwycięstw, nigdy nie kończyła z taką okazałą zdobyczą bramkową, bo aż 37 bramek, no Włosi nigdy nie słynęli z tego, że strzelają dużo bramek. Taka ciekawostka, reprezentacja Włoch nigdy w historii swoich występów na Mistrzostwach Europy nie potrafiła strzelić więcej niż 2 gole w jednym meczu. No i 11 zwycięstwo z rzędu. Praca Mancini'ego przynajmniej na razie przynosi efekty i już chyba nikt nie pamięta o tych nieudanych kwalifikacjach do Mistrzostw Świata.
Jeżeli chodzi o sytuację w tej grupie, no to Włosi z kompletem punktów zakończyli tę eliminację i z bardzo dobrym bilansem 37-4. Na drugim miejscu, i to jest spora niespodzianka, pierwszy w historii awans reprezentacji Finlandii, mimo przegranych 4 meczów na 10 w eliminacjach. To jest taki dość przeciętny wynik.
Czyli mamy już na pewno jednego debiutanta na Mistrzostwach Europy.
No i dalej mamy Grecję z dorobkiem 14 punktów. Na 4. miejscu można powiedzieć dopiero Bośnia i Hercegowina 13 punktów. Na 5. mimo tej wysokiej porażki Armenia 10 punktów. I na miejscu 6. Liechtenstein, który zakończył eliminację z dwoma zdobytymi punktami. Oczywiście jeszcze dzisiaj kolejne spotkania eliminacji Mistrzostw Europy, więc zobaczymy jak ta sytuacja się ułoży, ale o tym oczywiście powiemy w następnej audycji. Za dzisiaj dziękujemy. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Do usłyszenia.